Wojciech Marczyk, witam i zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. A dziś w naszym programie porozmawiamy z Krzysztofem Lijewskim m.in. o starcie PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Oprócz tego podsumujemy Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej, które zakończyły się w weekend w Mysłowicach. Nie zabraknie też tenisa, bo startuje wielkoszlemowy US Open. A o prestiżowych letnich zawodach biatlonowych w Wiesbaden porozmawiamy z Moniką Chojnisz-Starengą. Zapraszam! W weekend startuje nowy sezon PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Faworytem do mistrzostwa jest oczywiście drużyna Łomżywi w Kielce. Z drugim trenerem Kielczan Krzysztofem Lijewskim o rozpoczynającym się sezonie rozmawiał Patryk Serwański.
Kilka tygodni trenujecie, jakby pan opisał te ostatnie tygodnie, biorąc też pod uwagę to, że pewnie gdzieś w drużynie był ten czy strach, czy obawa, jak potoczy się też ta kwestia sponsorska. Czy mimo to te treningi i wszystko to, co było wypracowywane w drużynie, przebiegało w takim normalnym trybie, czy jednak była pewna nerwowość?
Ostatnie dni, tygodnie w naszym wykonaniu to są tak naprawdę dni świstaka. Codziennie praktycznie jest ten sam program, czyli wstajemy, jemy śniadanie, trenujemy, odpoczywamy, jemy kolejny posiłek, znowu trening, do domu, kolacja i śpimy, regenerujemy się. To jest ciężki okres, żaden chyba sportowiec, zawodowy sportowiec nie lubi tego okresu przygotowawczego, bo jest to niestety albo stety też czas ciężkiej pracy, trzeba załadować te baterie, żeby ten sezon długi, wykańczający wytrzymać, bo na pewno obciążenia w tym sezonie będą bardzo duże, więc jest to czas, żeby tą ciężką pracę wykonać. Obserwując chłopaków podczas treningu, widzę, że wszyscy wykonują te ćwiczenia z uśmiechem na twarzy, bo widać u nich głód grania, głód treningu, bo przecież chyba 5 miesięcy nie trenowaliśmy, nie rozgrywaliśmy meczu, więc jest głód grania. Jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, to już na samym początku prezes Bertus Servos wraz z całym swoim sztabem wiceprezesów i klubem potwierdził nam i zapewniał, że będzie wszystko w porządku, że nie mamy się przejmować tym, co będzie w najbliższej przyszłości. Powiedział, że wszyscy, że klub jest stabilny, że dojdzie prawdopodobnie do zmiany sponsora. Tak to było w późniejszych tygodniach, więc my byliśmy spokojni, głowy sobie nie zaprzątaliśmy tym, co będzie w najbliższej przyszłości, bo jeżeli prezes zapewnia, że będzie wszystko w porządku, dlaczego nie mieliśmy mu ufać?
Z pańskiej perspektywy, jeżeli można to już w jakiejś mierze w ogóle ocenić, na co tą drużynę w tym obecnym składzie może być stać? Jeśli chodzi o polskie podwórko, no to właściwie tutaj wiadomo, jakie są oczekiwania wobec klubu z Kielc. Te serie mistrzostw kolejnych czy pucharów, to właściwie to te liczby mówią same za siebie. Ale jeśli chodzi o jakiekolwiek możliwości walki w Europie, cele sobie stawiacie jak zawsze wysokie, ale czy te pierwsze tygodnie przygotowań to już takie jest potwierdzenie? Mówił pan o tym, że ta atmosfera w zespole i chęć pracy są na wysokim poziomie, ale widzi pan, że to jest zespół, który miał potencjał właśnie chociażby znowu na okolice Final Four?
Jak najbardziej. Po to ta drużyna jest tak budowana przez prezesa, jak i trenera, żeby móc walczyć jak równie z równym z każdą drużyną w Europie. Cele mamy, tak jak powiedziałem podczas konferencji, bardzo wysokie, ale to są realne cele. To nie są jakieś słowa wypowiedziane w eter, tylko to są z zimną kalkulacją wszystko potwierdzone i wydaje mi się, że jeżeli tylko zdrowie dopiszę, bo tutaj na pewno to jest słowo klucz, bo trzeba wziąć pod uwagę, że w styczniu będą mistrzostwa świata, prawie wszyscy zawodnicy z tego klubu pojadą na te rozgrywki. Jeżeli wszyscy wrócą w zdrowiu i w dobrej formie fizycznej, jak i psychicznej, to wydaje mi się, że tą drugą część sezonu też dobrze przepracujemy i będziemy mogli naprawdę realnie myśleć o końcowych sukcesach na koniec sezonu w czerwcu.
Spytam jeszcze pana jako osobę bardzo doświadczoną, zawodnika, który... Chciałem spytać, jak pan myśli, jak ta cała ostatnia sytuacja, czyli te miesiące bez gry i problemy finansowe też w wielu klubach, bo przecież te kwestie sponsorskie czy zmniejszenia różnych tam budżetów są w wielu klubach i polskich, i europejskich. Jak to może zmienić ten układ sił, czy w Polsce, czy w Europie? Będą jakieś duże zmiany, czy jednak nie spodziewałby się pan tu jakiegoś takiego wielkiego przetasowania, jeśli chodzi o najbliższy sezon, bo on będzie też w pewnym sensie wyjątkowy.
No na pewno był to i cały czas jest ciężki okres dla chyba każdej gałęzi gospodarki, jeżeli chodzi o sytuację, w której się teraz znajdujemy. Cały czas trwa pandemia. Wszystkie kraje, jeżeli chodzi o nasz sport, naszą dyscyplinę, wszystkie drużyny, prezesi klubów starają się utrzymać na powierzchni. Wiadomo, że to nie jest łatwo teraz o sponsora, dlatego tutaj czapki z głów dla naszego głównego szefa, że nie wywiesił białej flagi, a walczył do końca i widzimy z jakim efektem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o całą Europę, nie będzie jakichś tam drastycznych zmian i przetasowań, jeżeli chodzi o rozstaw sił, jeżeli tak bym się wyraził, na ten sezon, bo jeżeli nawet dochodzi do jakiejś sytuacji, że podczas pandemii jakaś drużyna ma duże problemy finansowe i prezes mówi swoim zawodnikom, że trzeba zredukować budżet, bo niestety odeszli kilku sponsorów i ten budżet finansowy będzie troszeczkę obcięty. Jeżeli zawodnicy się na to godzą, te kontrakty obniżają i zostają w klubie, no to chodzi na to, że oni będą chcieli grać dalej i walczyć o najwyższe cele. Mi się wydaje, że już nie będą mieć z tyłu głowy, a no to oddałem kilka euro, czy tam kilka złotych, to teraz kilka metrów mniej przebiegnę podczas meczu, czy podczas treningu, wyleję troszeczkę mniej litrów potu. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś już w tym zawodowym sporcie godzi się na jakieś takie ustępstwa, to podczas meczu będzie robił po prostu wszystko, żeby dać siebie maksa i żeby jego drużyna po prostu wygrywała.
Za nami Orlen Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. Turniej rozgrywany był w Parku Słupna w Mysłowicach. Po tytuł wśród panów niespodziewanie sięgnęła para Michał Bryl-Mikołaj Miszczuk, która w finale w dwóch setach pokonała faworytów turnieju Bartosza Łosiaka i Piotra Kantora. Ja ze złotymi medalistami rozmawiałem kilka chwil po zakończeniu meczu finałowego.
Panowie, zdążyliście już zaplanować, jak będziecie świętować? Czy dla was też jest to troszkę zdziwienie?
Myślę, że póki co mamy szok. Po prostu chcieliśmy dobrze zagrać, to był nasz główny cel na ten finał. Udało się bardzo dobrze, cieszymy się, że mamy to złoto. Ja przede wszystkim, że grając z Mikołajem, z młodszym, poprawiłem swój wynik z zeszłego roku i jestem bardzo z niego zadowolony.
No właśnie, mieliście taki moment w tym drugim secie, kiedy czuliście, że o kurczę, ten złoty medal już jest o krok.
Był troszkę w drugim secie taki, jednak nie ukrywam, że pierwszy set był taki bardziej... Łatwiejszy był, jednak w drugim secie zagrali dużo równiej, ale wytrzymaliśmy do końca, wytrzymaliśmy tą presję i udało się.
Bijąc mistrzów, tak naprawdę co się czuje?
Wielką radość, tak? Na pewno radość z wykonanej pracy przez cały sezon, dążenie do celu i jest tego efekt tak naprawdę.
Zaraz po końcu drugiego seta, kiedy was obserwowałem, oboje tak spojrzeliście na siebie naprawdę z takim niedowierzaniem w oczach.
Troszkę było niedowierzanie, no bo jednak po przeciwnej stronie był Kantor Łosiak. Taki mecz, nie ukrywam, ale mógł mi się tylko wymarzyć, taki finał, jeszcze wygrany, więc jestem bardzo zadowolony.
Czuliście jakoś, że te mistrzostwa są troszkę inne też z powodu, nie wiem, pandemii i tak dalej?
Tak, oczywiście. My jako drużyna kadrowa normalnie gramy dużo więcej. I tak naprawdę te Mistrzostwa Polski zawsze są dla nas trudnym turniejem, bo to jest praktycznie końcówka sezonu i my już jesteśmy po praktycznie 7 miesiącach przygotowań. W tym roku wyglądało to troszeczkę inaczej i jesteśmy tak naprawdę po 3 miesiącach przygotowań i o wiele lepiej odczuwamy teraz ten wysiłek na tym turnieju.
To co, teraz już tylko patrzycie na Łotwę i Mistrzostwa Europy?
Zdecydowanie. Łotwa to teraz nasz najważniejszy cel.
Katarzyna Kociołek, Agata Cejinowa z nami, czyli świeżo upieczone mistrzynie Polski w siatkówce plażowej. Powiedzcie proszę, jak smakuje ten tytuł?
Bardzo smaczne. Bardzo, bardzo fajnie. Mega ci cieszymy, że wygrałyśmy ten turniej. No nie ukrywam, że przyjechałam tutaj po złoto i bardzo się cieszę, że Agata pomogła mi je zdobyć.
No właśnie, ta zmiana partnerki, problem, łatwo było, trudno?
To znaczy jest to nasz trzeci turniej, więc miałyśmy czas, żeby się dograć. Na pewno jest to coś nowego i jednak trzy turnieje to i tak nie jest zbyt dużo, ale na tyle udało nam się doszlifować i dograć wspólnie, że grałyśmy, myślę, na wysokim poziomie.
Pokazuje to medal, a jak twoje odczucia?
Ja jestem niesamowicie wdzięczna, że mogłam zagrać z tak doświadczoną zawodniczką, jaką jest Kasia. Mnie pociągnęła do góry. Pół roku temu jeszcze miałam operację, więc sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, że zdobędę to Mistrzostwo Polski. Jak widać, się udało i smakuje to przepysznie. Tak.
Ale niełatwo było. Nie było to łatwe spotkanie. Pokazuje to pierwszy set. No drugi także, bo w tym pierwszym secie bardzo zacięta, wyrównana i walka na przewagi.
No tak, dziewczyny postawiły nam bardzo wysoką poprzeczkę, jednak przyjechały tutaj obronić tytuł mistrzyni Polski, przepraszam. Pierwszy set był troszkę po ich stronie cały czas, ale na szczęście zrobiłyśmy to w naszej mocy i przełożyłyśmy to na naszą stronę. A drugi set, lepiej lub gorzej, miałyśmy cały czas gdzieś tam po naszej stronie pod kontrolą, więc fajnie, że doprowadziłyśmy to do samego końca.
W czasie tego całego dwudniowego turnieju, trzydniowego turnieju, był jakiś taki moment kryzysowy, kiedy czułaś, że coś może się zaciąć?
No wczoraj w meczu o półfinał Jagoda Gruszczyńska i Dorota Strong postawiły nam bardzo wysoką poprzeczkę. Biłyśmy się z nimi w tiebreaku 21-19 bodajże, więc był to bardzo, bardzo ciężki, wyrównany mecz, który na pewno nam zabrał dużo siły. Później w półfinale udało nam się już w dwóch setach, także bardzo fajnie, że troszkę mogłyśmy, że tak powiem, odsapnąć. No i dzisiaj znowu dziewczyny, wysoka poprzeczka, więc znowu trzeba było się mocno spiąć.
Mówisz, że to taka lekcja, ale no jednak sporo włożyłaś też w to złoto.
Sporo włożyłam, to prawda, ale miałam przy sobie osobę, która mi pomagała. Ciągnęła mnie do góry, nawet jak tam mi nie szło na tym boisku. Wspierała mnie, ja toczyłam i szłam do przodu.
Brąz w turnieju mężczyzn zdobyli doświadczeni Mariusz Prudel i Jakub Szałankiewicz.
Patrząc po was zmęczeni, ale patrząc po tablicy wyników, to wyglądało, jakby szło gładko.
Oj, nie szło gładko, bardzo gorąco. Był to już nas chyba szósty mecz, więc też nie było łatwo. Ale cieszę się, że graliśmy konsekwentnie, dokładnie, nie popełnialiśmy głównych jakichś tam głupich błędów i myślę, że to było bardzo istotne. Mieliśmy, tak można powiedzieć, to troszkę pod kontrolą i cieszę się, że udało się tak fajnie zagrać i zakończyć te mistrzostwa.
Kuba, pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przed mistrzostwami, mówiłeś, że zagrasz z młodym, niedoświadczonym. Trochę się nie sprawdziło.
Znaczy, to było z młodym perspektywicznym. Tak mi się wydaje, że dalej grałem, bo przed Mariuszem jeszcze, jak widać, po wyniku całe życie przed nim, jeśli chodzi o siatkówkę. A tak poważnie, no dowiedziałem się 2-3 dni przed turniejem, że będą pewne roszady i no na pewno, jak widać, po wyniku zaowocowały to brązowym medalem.
Te doświadczenie już pozwala na to, żeby się czuć bardzo pewnie, nawet mniej teraz trochę trenując?
No na pewno daje to doświadczenie wiele spokoju na boisku, pewne rozwiązanie, więcej mogę zobaczyć, zauważyć, na tym muszę bazować, ale cieszę się, że nawet ta forma fizyczna nie była najgorsza, udało się zaatakować nad siatką, więc nie jest najgorzej.
Można powiedzieć, że taki eksperyment zakończony brązem to chyba udany start.
No jak najbardziej, tak naprawdę trenowaliśmy ze sobą 3 treningi. Mariusz w związku z tym, że jest teraz bardziej trenerem niż zawodnikiem, miał tych treningów w tym sezonie tak naprawdę 20, także naprawdę chwała dla niego, że pociągnął, można powiedzieć, ten brązowy medal, bo tak naprawdę większość zawodników, wszyscy praktycznie, zaczynali mecz i większość piłek zagrywali na niego. Także udźwignął to, dlatego jest mu bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się razem zagrać.
To miał jeszcze w czasie tych treningów przed mistrzostwami więcej uwagi, jako już taki świeżo upieczony trener?
Znaczy, no próbował sobie coś na pewno sam przypomnieć i dobrze mu to wychodziło, także ja nie musiałem nic tam wdrażać z moich pomysłów.
Ale patrzę, zadowolenie jest, uśmiech jest, chyba z tych Mysłowic wywieziecie dobre wspomnienia.
No na pewno, dla mnie to jest troszkę jak złoto, można powiedzieć, bo tutaj ciężko na pewno było rywalizować z parą Kantor Łosiek. Przynajmniej z mojej strony, Kuba jest zdecydowanie lepszej dyspozycji, ale wiadomo, Piotrek z Bartkiem jest to para, która na igrzyskach nas będzie reprezentować i cieszę się, że są w tak dobrej formie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze ze zdrowiem i życzę im powodzenia i będę na pewno pomagał i kibicował.
Wśród pań na najniższym stopniu podium w Mysłowicach stanęły Dorota Strong i Jagoda Gruszczyńska, które po meczu nie kryły zadowolenia z brązowego medalu.
Jesteśmy bardzo, bardzo z nas dumne, z siebie dumne jesteśmy.
Ze swojej gry,
tak, zdecydowanie, że zagrałyśmy naprawdę wspaniałe spotkanie. Myślę, że publiczność może to potwierdzić. No, oczywiście żałujemy, chciałybyśmy zagrać w tym wielkim finale, każdy o tym marzy. Walczyłyśmy jak Gliwice o to miejsce, no ale nie udało się, nie? Ale to jest sport, każdy, ktoś musi przegrać, żeby ktoś mógł wygrać.
Ale mimo brązu, tak muszę powiedzieć, bo tak mówicie, mimo brązu, uśmiechy na twarzach są, więc zadowolenie z tego wyniku chyba spore.
Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę, że naprawdę grałyśmy, w tym roku w ogóle nie wiadomo było, czy turnieje się odbędą, czy się nie odbędą. Odbyły się naprawdę 4 czy 5 turniejów zagrałyśmy. Niestety razem zagrałyśmy chyba tylko 3, dlatego tym bardziej cieszy. Po prostu my się cieszymy, że razem możemy stać na boisku i to nas nakręca i my po to idziemy tam. I tak naprawdę wynik jest sprawą drugorzędną. Gdy my się czujemy ze sobą tak wspaniale na boisku, to nie ma znaczenia, jaki jest wynik dla nas.
W tym drugim secie zdecydowanie już tam prowadziłeś, ale był taki moment, że tak trochę zaczęło się robić nerwowo, rywalki zaczęły troszkę odrabiać.
To była też kwestia właśnie tego zmęczenia, o którym wspominałyśmy, nawet po cichu wspominałyśmy do siebie, że po prostu nogi nam już odmawiają posłuszeństwa i jednak przy paru takich dłuższych akcjach, bo mówimy teraz o dłuższych akcjach, to było to odczuć, bo było to można odczuć i stąd też te utrata paru punktów.
Teraz pary reprezentacyjne rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. W Nowym Jorku rozpoczyna się wielkoszlemowy US Open. W turnieju singlowym zobaczymy piątkę biało-czerwonych. O nietypowym z powodu pandemii turnieju z Dawidem Celtem, kapitanem tenisowej reprezentacji Polski kobiet, rozmawiał Patryk Serwański.
Czego się pan spodziewa w ogóle po tym turnieju? To będzie taki turniej właśnie trochę kadłubkowy, czy wcale niekoniecznie, jeśli chodzi o poziom i tak dalej?
Kompletnie nie wiem, szczerze mówiąc, czego się spodziewać po tym 5-miesięcznym lockdownie. Dla wielu tenisistek, tenisistów ta impreza w Cincinnati będzie pierwszą po 5 miesiącach. Nie wiadomo, jak to do tego podchodził. Jedni trenowali więcej, inni mniej. Nie wiadomo też, jak ten brak rywalizacji wpłynie na poszczególnych zawodników czy zawodniczki. Także naprawdę ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Do tego dochodzą te takie inne warunki, że tak delikatnie to określę, związane z tymi obostrzeniami wszystkimi, z tym, że no to też będzie ciężkie jakby dla psychiki, bo tylko będziesz zamknięty i musisz jeździć hotel, korty, cały czas gdzieś tam się testując, stresując się też, no bo to też na pewno będzie stresujące, czy gdzieś tam przypadkiem czegoś nie załapiesz, no bo jak to później wpłynie na przykład na to, że nie wiem, jesteś w trzeciej, czwartej rundzie, a tu któryś test ci wyjdzie pozytywny, no i co teraz, tak? Więc dużo jest takich znaków zapytania i tak naprawdę no ciężko mi powiedzieć, sam się zastanawiam, jak to będzie wyglądać. Jak też na tych największych płynie gra bez publiczności. Wiemy, że czasami, że bardzo często publiczność ich potrafiła ponieść, że gdzieś tam mimo tego spełnienia tych sukcesów, zarobionych pieniędzy, jak gdzieś tam były kryzysy, to publiczność potrafiła ich ponieść. Teraz grając przy pustych publicznościach, no bardzo jestem ciekaw, jak oni sobie z tym wszystkim poradzą, jak się w tym odnajdą. Dużo znaków zapytań.
Puste trybuny rzeczywiście mogą mieć tak duży wpływ na rywalizację?
Powiem tak, no lepszy ryzyk niż nic, więc cieszmy się z tego, że w ogóle wracamy do rywalizacji. Uważam, że to na dłuższą metę się nie uda. No, dograć sezon, gdzieś tam parę imprez, wrócić, żeby odpalić na nowo ten tour. Okej, ale na dłuższą metę bez kibiców to się nie obroni. Więc no będą się, nie mają wyjścia po prostu zawodnicy, muszą się do tego zaadoptować. Piłkarze się zaadoptowali i grają. Nam się lepiej ogląda z dźwiękiem, bo jakby to takie daje wrażenie, że kibice są na stadionie. Te pierwsze transmisje piłkarskie bez dźwięku dla mnie były nie do przyjęcia, bo nawet jak grały dobre drużyny, to myślałem, że jakiś sparring jest po prostu, więc ciężko się to oglądało, ale z dźwiękiem zdecydowanie lepiej. Nie wiem, co wymyślą tutaj realizatorzy w kontekście tenisa. Pewnie tak nie będzie, ale no mówię, muszą sobie tenisiści z tym po prostu poradzić, no nie mają wyjścia. No, drugim wyjściem jest po prostu to, że nie będą rywalizować. No, wiemy, że wypadnięcie na rok z rywalizacji, no to jest słaba sprawa. No.
W turnieju singlowym pięcioro biało-czerwonych, jak już wspominaliśmy, te turniejowe drabinki przetrzebione brakiem niektórych tenisistów i tenisistek z czołówki. Pytanie, czy to może być właśnie szansa dla Polaków, Huberta Hurkacza, Igi Świątek czy Magdy Linet?
No tak jak powiedziałem, wszystko na pewno, po pierwsze, no wiadomo, obsada będzie dużo słabsza, to powoduje, że na przykład Magda jest już wśród tych tenisistek rozstawionych, wiadomo co to daje, jakie korzyści. No też odpadają te najlepsze, z którymi się najtrudniej rywalizuje, no i od których się często się zbiera się baty, mówiąc kolokwialnie, więc na pewno siłą rzeczy gdzieś te szanse naszych tenisistek rosną, natomiast tak jak powiedziałem, też do końca nie wiemy, jak kto tam się do tego zaadoptuje, jak te poszczególne dziewczyny trenowały, co robiły, jak to wyglądało, więc no Iga jest na tyle nieprzewidywalną tenisistką, że tak naprawdę u niej może się wszystko fajnie złożyć i ona może tam naprawdę zrobić kapitalny wynik. Stać ją na to, ma na to potencjał, więc Magda zagrała pierwszy turniej w Lexington, jakieś tam drobne problemy miała z łydką. Wiem, że bardzo ciężko trenowała, byłem z nią w kontakcie. Bardzo, bardzo trudny, bardzo taki reżim sobie nałożyła treningowy. No Magda jest taką osobą, że ta etyka pracy jest naprawdę niesamowita i jest niesamowitą profesjonalistką, więc ona wykorzystała ten czas, nawet nie wiem, czy nie za ostro, bo tam gdzieś tam mówiła, że czasami aż już ją wszystko bolało, miała dość, że trochę przesadzała, ale taka jest Magda. No i czas pokaże tak naprawdę, jak to będzie wyglądać, bo mówię, no jest mnóstwo znaków zapytania.
Mimo że do początku sezonu zimowego pozostało jeszcze kilka miesięcy, to polscy biatloniści nie próżnują i intensywnie przygotowują się do sezonu z powodu pandemii. Letnie przygotowania odbywają się jednak głównie w kraju i to w dusznikach zdroju. Jak ocenia przygotowania w Polsce Monika Honisz-Staręga?
3 ostatnie zgrupowania odbywały się w dusznikach zdroju. Oczywiście w dużej mierze miał wpływ na to koronawirus i panująca pandemia. Ale jeżeli chodzi o takie przygotowanie fizyczne, motoryczne, to nie miało jakiegoś negatywnego wpływu. Myślę, że wszystkie 3 zgrupowania zostały świetnie przepracowane, przynajmniej przeze mnie. Jestem zadowolona z tych przygotowań. Mam nadzieję, że zaowocują w zimę. Wiadomo, no, nie jest to może obiekt najwyższej klasy, ani nie takiej klasy, jaką moglibyśmy spotkać za granicami, ale na takie przygotowania w tym okresie w zupełności wystarczyły. Ja osobiście lubię obiekt Tauron Duszniki Arena i chętnie tam jeżdżę, więc mogłabym nawet rzec, że dla mnie na plus, że wszystkie trzy zgrupowania odbywały się właśnie w Dusznikach Zdrój. Wiadomo, no, już tam powoli się jeździło z takim innym trochę nastawieniem, bo co za dużo, to nie zdrowo, ale na szczęście kolejne planowane obozy są już za granicą, więc czeka nas mała odskocznia.
12. zawodniczka ubiegłego sezonu wróciła niedawno z Oberhofu. Hojnisz Staręga zdecydowała się bowiem na wymianę kolby w karabinie. Jest to dla biatlonistów bardzo ważny element, który mocno wpływa na to, co dzieje się na strzelnicy.
Uznałam, że jest to dobry moment na zmiany. Dobry, ale też chyba ostatni w mojej karierze, bo zmiana kolby to nie jest taki hop-siup. Może zmiana jest hop-siup, ale przyzwyczajenie się do nowej kolby to już trochę wymaga czasu, mimo doświadczenia zawodnika. Taki był impuls, taki był zamiar. Myślę, że trzeba szukać tych niuansów, w których można byłoby się poprawić. Ja wiem, że gdzieś tutaj mam też rezerwy, więc chciałam spróbować. Jestem trochę taka świeżynka z tą moją kolbą jeszcze. Tak naprawdę tydzień, 10 dni z niej strzelałam. Zobaczymy, co będzie w sezonie. Na pewno potrzebuję trochę czasu, żeby się z nią oswoić i wstrzelić. No, ale jest to taka moja też nowa motywacja i nowy krok ku lepszemu, mam nadzieję.
27 września liderka polskiej reprezentacji wystąpi na prestiżowych zawodach biathlonowych na nartorolkach w Wiesbaden. Przed rokiem Monika Honisz-Staręga zajęła tam drugie miejsce i w tym roku, gdy otrzymała tylko zaproszenie, to nie wahała się ani chwili, by je przyjąć.
Po raz kolejny dostałam zaproszenie na Biathlon City Wiesbaden. Niezmiernie się cieszę. Jest to dla mnie osobiście wyróżnienie, że mogłam się znaleźć wśród grona topowych zawodników, którzy tam otrzymują zaproszenie. Cieszę się bardzo, bo wiem, że warto właśnie w takim okresie, kiedy to tak naprawdę nie mamy żadnych startów poza planowanymi mistrzostwami Polski. Mistrzostwa świata, jak wiadomo, zostały na nartorolkach letnie odwołane, więc to będzie fajna okazja nie tylko, żeby się sprawdzić z tymi topowymi zawodnikami, ale też, żeby się spotkać. Jest to fajna taka prestiżowa impreza, nie tylko jeżeli chodzi o ten start, ale o po prostu obcowanie z innymi zawodnikami, o spotkanie się właśnie w takim okresie. Dlatego też ani chwili się nie zastanawiałam, czy akceptować zaproszenie, bo wiem, że warto i biorąc pod uwagę to, jak wyglądało to w zeszłym roku, to ja byłam bardzo pod wrażeniem, bardzo, bardzo zaskoczona tej całej organizacji, więc ani chwili się nie zastanawiałam, czy tam pojechać.
Z powodu lekkiego urazu nasza reprezentantka może jednak nie wystąpić w letnich Mistrzostwach Polski, które odbędą się w pierwszy weekend września.
Jak zawsze Mistrzostwa Polski traktuję jako formę takiego sprawdzianu, formę treningu, dobrego treningu. Już za chwilę tak naprawdę pierwsze Mistrzostwa Polski odbędą się w Krosie, w Dusznikach Zdroju, później za miesiąc na nartorolkach. Zwykle bardzo chętnie brałam udział w tych zawodach, ale co mogę jedynie powiedzieć i co jest póki co jedną wielką niewiadomą, to że nie wiem, czy wystartuję w tych pierwszych zawodach w Krosie. Nie dlatego, że nie chcę albo coś wymyśliłam, ale dlatego, że niestety jakaś tam mała dolegliwość może mi nie pozwolić na to. Jeszcze jest chwila do tych zawodów, więc będę gdzieś tam to obserwowała i starała się nie nadwyrężać tej sprawy, ale jeżeli wiadomo, będzie doskwierało, to będę zmuszona odpuścić po prostu ten start, żeby być w pełni sprawna na zgrupowanie i na dalszą część sezonu.
Mówiła Monika Honisz-Staręga. Po Mistrzostwach Polski kadra narodowa wyjedzie na zagraniczne zgrupowanie w Obertilach. W tym magazynie sportowym to już wszystko. Na kolejny zapraszam już za tydzień.